Dzień dobry Państwu. Chciałabym wszystkich serdecznie powitać na prezentacji wynikowej wstępnych wyników finansowych Grupy Banku Zachodniego WBK za rok 2015. Są dzisiaj ze mną pan Jerry Byrne, chairman, pan Eamon Crowley, CFO Banku Zachodniego WBK SA. Ja nazywam się Agnieszka Dowrzycka i odpowiadam za relacje inwestorskie. Mr. Byrne, I pass on to you.
Teraz głos zabierze pan przewodniczący. Witam wszystkich na dzisiejszym spotkaniu. Chciałbym przedstawić wyniki za 2015 rok. Oczywiście na pewno będziecie mieć pytania, szczególnie w odniesieniu do ostatniego kwartału. Będę bardzo szczęśliwy, jeśli będę mógł na nie odpowiedzieć. Chciałbym rozpocząć od kilku aspektów, które pojawiło się w czasie konferencji prasowej dzisiaj rano. Kilka słów na temat naszych wyników, które chciałbym przedstawić prostym językiem. Kilka rzeczy się zmieniło w naszych wynikach. Takie dwie bardzo ważne rzeczy. To było jednorazowy zysk ze sprzedaży spółek Aviva. Ten zysk wyniósł 460 milionów. Później jednorazowe pozycje takie jak wpłata na BFG oraz ratowanie banku w Wołominie. Więc jeżeli będziemy patrzeć tylko na pozytywne aspekty w porównaniu z 2014 roku, to główny komunikat jest taki, że nasze wyniki za 2015 są porównywalne z 2014, więc jeżeli chodzi o takie powtarzające się pozycje, nasze wyniki były podobne. Jeżeli chodzi o wzrost zysku, to wyniósł o 20%, ale to wynika głównie z wpływu sprzedaży udziałów Aviva i kilku takich negatywnego wpływu upadku banku Skok w Wołominie. Głównie dla nas suma bilansowa wzrosła. Zdołaliśmy też podwyższyć kredyty o 10%, bazę depozytów o 7,5%, ale jeżeli chodzi o sumę bilansową, to nasze wyniki są dużo lepsze niż wyniki sektora. Cały czas bardzo monitorujemy nasze koszty. Jeżeli chodzi o koszty, to tutaj wzrosła pozycja o 1%. Będziecie tutaj widzieć wzrost 6-8%, ale tam oczywiście na to miało wpływ pozycje jednorazowe, o których będzie mówił Eamon. Jeżeli chodzi o rezerwy oraz jakość kredytową, to tutaj obraz jest istotnie lepszy. Jest duży progres w ostatnim kwartale 2015 roku, ale koszt rezerw wynosi 12% mniej niż w 2014 roku, a nasze projekcje wskazują, że tutaj będzie wynik coraz lepszy. Jeżeli chodzi o jakość naszego portfela, to on też jest lepszy. We wszystkich segmentów zarządzanie ryzykiem jest coraz lepszy, jeżeli chodzi o MSMP w kredytach dla ludności, w kredytach dla korporacyjnych i dla klientów globalnych. Więc tutaj obraz przedstawia się bardzo optymistycznie. Jeżeli chodzi o porównanie do 2014 i zysk po opodatkowaniu, i pamiętajmy o tym, że cały czas działamy w bardzo bezprecedensowo niskich stopach procentowych. Mamy kilka rzeczy, zewnętrznych elementów, które mogą wpłynąć na naszą działalność. Za 11 miesięcy Według informacji publicznych to sektora zysk zmalał około 29%, to prawie 30%. Nasz spadek to jest 10%, czyli, ale jak popatrzymy nasze wyniki, to one są stabilne. Przejdźmy do prezentacji. Chciałbym kilka rzeczy powiedzieć Wam o środowisku makroekonomicznym. To nie będzie nic zaskakującego, pewnie wszyscy wiecie, co się dzieje, ale przedstawię naszą perspektywę. Cały czas działamy w bardzo dobrych, zdrowych warunkach makroekonomicznych. Niezależnie od tego, z jakiej perspektywy spotkamy, czy z krajowej konsumpcji, czy z poziomu inwestycji, czy z poziomu zatrudnienia, niskiej inflacji, właściwie deflacji, cały czas niskich stóp procentowych oraz wzrost eksportu ze względu na osłabienie się złotego. I tutaj mamy taki łagodny dosyć krajobraz makro. My mamy nadzieję, że to będzie kontynuowane. Nie widzimy żadnych powodów, żeby coś tutaj się miało znacząco zmieniać. Wierzymy w to, że PKB może wynieść wzrost PKB 3,5%, a być może troszeczkę nieznacznie wyższy będzie. A to jest dobre dla wzrostu naszego biznesu w tym roku, więc przewidujemy, że jeszcze raz będziemy cały czas osiągać wyniki lepsze niż rynek, szczególnie w określonych segmentach, tam gdzie lepsza jest jakość. Będziemy coraz patrzeć na nasze koszty oraz na jakość naszych kredytów i koszt rezerw. Więc taki krajobraz makro jest bardzo pozytywny i jesteśmy optymistyczni. Jeżeli patrzymy na konsumpcję w Polsce i handel zagraniczny, to jest dobrze. Jeżeli chodzi o rynek, wzrósł o około 7%, jeżeli chodzi o kredyty 8%, jeżeli chodzi o depozyty, nasze wyniki są lepsze, jeżeli chodzi o kredyty, a jeżeli chodzi o wynik w zakresie depozytów, to tutaj jesteśmy właściwie blisko średniej rynkowej. Możemy być bardziej skoncentrowani na naszej takiej poprawnej bazie depozytowej. Eamon będzie mówił Wam o portfelach bardziej szczegółowo i w takich konkretnych segmentach mamy wyniki dużo lepsze niż konkurenci. Mamy tutaj dwucyfrowy udział w rynku, więc to będzie jeszcze skomentowane bardziej szczegółowo. Chciałbym teraz powiedzieć Wam, pokazać Wam slajd przedstawiający naszą sieć placówek. Tutaj nie mamy żadnych zmian. Jesteśmy zdecydowanie bankiem numer 3. Mamy zasięg na cały kraj. Nasza sieć obejmuje też placówki Santander Consumer. Operujemy również poprzez placówki franczyzowe, więc mam bardzo dobrą pozycję, jeżeli chodzi o dystrybucję. To, co nie przedstawia ten slajd, to transformacja, którą przechodzi nasz biznes, czyli migracja naszych klientów do kanałów zdalnych, mobilnych, internetowych. Innymi słowy, sektor bankowy, tak jak to widzimy globalnie, ale głównie w Polsce, ze względu na preferencje konsumentów, widzimy taką migrację do kanałów zdalnych. I to jest, patrzymy na to jako na taką możliwość. Mamy bardzo dobrą platformę mobilną. Teraz pracujemy na bankowością internetową. Inwestujemy w centra komunikacji z klientem, które będą takimi punktami sprzedaży, w takie doradców przez wideo, doradców wirtualnych, i nasi klienci coraz chętniej do tego podchodzą, więc tutaj cały czas ulepszamy naszą sieć. dokonaliśmy synergii około 50-60 oddziałów. To tam, gdzie mieliśmy w pobliżu oddziały, ale najważniejsze jest to, że straciliśmy w wyniku tego żadnych klientów w żaden istotny sposób.
W związku z tym udało nam się utrzymać naszą bazę klientowską. Tak naprawdę uprościliśmy nasz model dystrybucji i zainwestowaliśmy tak naprawdę sporo w właściwą ustrukturyzowanie naszej sieci oddziałów. Oczywiście Emon jeszcze przedstawi konkretne informacje na ten temat. Na to, co chciałbym przekazać, to, że w miarę rozwoju naszego biznesu z kwartału na kwartał coraz bardziej jesteśmy zachęceni tym, co widzimy, jeśli chodzi o poziom transakcji klientów i poziom aktywności klientów. Mamy coraz więcej klientów, którzy współpracują z nami teraz niż 12 miesięcy temu. Jak Państwo wiecie, mamy bazę klientów, która obejmuje około 4,5 miliona klientów, klientów biznesowych, jak i indywidualnych. I tak naprawdę współpracujemy coraz mocniej z coraz większym procentem tych naszych klientów, co tak naprawdę poprawia nam marżę odsetkową netto, którą wykazujemy, jak i też wolumeny, które ujmujemy w naszej sumie bilansowej. Także skupiamy się przede wszystkim na tych segmentach, w przypadku których stosunek zysku do ryzyka jest lepszy i będziemy kontynuować wzrost w tych obszarach. Podobnie w naszej spółce zależnej Santander Consumer Banku, on cały czas poprawia swoją obecność w kraju. Jest to zdecydowany lider, jeśli chodzi o udzielenie kredytów w punktach sprzedaży, w placówkach detalicznych i ma naprawdę bardzo silną sieć franczyzową. Bez względu na otoczenie niskich stóp procentowych, jak i też wyzwania zewnętrzne, o których jeszcze za chwilę wspomnę, jeśli chodzi o poziom aktywności klientów, tak naprawdę nasza sieć jest o wiele silniejsza niż kiedykolwiek przedtem. I tak naprawdę patrzymy optymistycznie na przyszłość. Nasze inwestycje w bankowość cyfrową, w system zarządzania relacjami z klientami, w CRM tak zwany, w naszą platformę technologiczną, jak również nasze inwestycje w poprawę kwalifikacji naszych doradców klientów, tak naprawdę udaje nam się, dzięki temu udało nam się wyprzedzić rynek w 2015 i tak naprawdę uda nam się dzięki temu uzyskać też lepsze marże niż te realizowane w sektorze. Będzie to dotyczyło zarówno segmentów ludności, SME, bankowości korporacyjnej, jak i globalnej. Chciałbym w tej chwili pomówić codziennym językiem laika o tym, co mówimy. Chodzi o to, żeby sieć składająca się z 4,5 miliona klientów tak naprawdę dawała nam lepszą wartość niż przedtem. Poziom aktywności, transakcyjności tak naprawdę cały czas się poprawia. Dzięki poprawie też naszej oferty dla naszych klientów upraszczamy produkty, skracamy procesy, prowadzimy rozwiązania cyfrowe tam, gdzie to możliwe, a czas do podjęcia decyzji tak naprawdę coraz bardziej jest robiony na frontendzie. Są miliony działań podejmowanych, które za tym stoją. Oczywiście łatwo powiedzieć kilka zdań, natomiast tak naprawdę niewiele banków jest w stanie zrealizować takie działania. My natomiast jesteśmy dobrze zaawansowani w realizacji tych zadań. Sukces banku na przyszłość będzie oparty o zarządzanie danymi w sposób bardzo odpowiedzialny i tak naprawdę banki też będą mieć sukces, jeśli będą miały propozycje wielokanałowe. Nasze parcie na kanały cyfrowe tak naprawdę pokaże swoje też koszty w kolejnych latach. Natomiast, ponieważ inwestujemy tutaj mocno w tę część naszej działalności, natomiast zmiana kulturowa, która przyniesie nam zyski. Natomiast jeśli chodzi o ludzi, inwestujemy mocno w ich kompetencje i umiejętności. Nasz wskaźnik menadżerów do liczby pracowników jest na takim poziomie, który pozwoli nam wprowadzić zmiany kulturowe szybciej niż w przypadku innych operatorów. Jeśli chodzi, tak naprawdę podzielając filozofię Grupy Santandera, chodzi o to, aby robić rzeczy w sposób prostszy, bardziej rzetelny, transparentny i oferować rzetelną transparentną ofertę klientom, która stanowi dobrą wartość za pieniądze, które nam płacą. Nie chcę przechodzić przez kolejne slajdy, ponieważ one są dosyć oczywiste i wszyscy Państwo dobrze wiecie, co one mówią, jak wygląda wskaźnik depozytu do kredytu, jaka jest struktura kredytów, ale oczywiście możemy do tego wrócić. Chciałbym, żebyście po prostu uzyskali Państwo takie konkretne dane liczbowe i poproszę Emona, aby przeszedł do strony 29 i zaczął omawiać od tego, a potem przejdziemy do sesji pytań i odpowiedzi. Jerry, dziękuję bardzo. Na stronie, przepraszam, zacznę od strony 23 jednak. Tutaj pokazujemy nasze depozyty brutto na koniec roku. I to, co jest istotne tutaj, po raz pierwszy widać w naszej historii BZWK, że kredyty brutto wyniosły ponad 100 miliardów. To jest naprawdę duża liczba, co stanowi 3% wzrost kwartał do kwartału i 10% wzrost rok do roku. Natomiast jeżeli spojrzymy na prawą stronę slajdu, jeśli podzielimy to na poszczególne segmenty, to widać, że kredyty hipoteczne wzrosły o 11%. Przy czym kredyty hipoteczne w złotówkach o 12%, a we frankach spadły o 7% w ramach tego ogólnego wzrostu 11%. Karty kredytowe, kredyt w rachunku bieżącym i kredyt gotówkowy wzrosły o 10%. Mamy więcej transakcji. Jeśli chodzi o kredyty MŚP, leasing i factoring wzrosły o 18%. W ramach tego tak naprawdę mamy tutaj bardzo dobre wyniki zarówno portfela leasingowego i factoringowego. Jeśli chodzi o kredyty korporacyjne GBK, i to one wzrosły o 9%, natomiast kredyty korporacyjne o 13%, a kredyty w globalnej bankowości korporacyjnej, która obsługuje największych klientów w Polsce, one wzrosły o, skupia się na przykład na spółkach energetycznych, tutaj wzrost został odnotowany na poziomie 5%. I ten portfel odnotował naprawdę znaczący wzrost poprzednich lat. Jeśli chodzi o Santander Consumer Bank, wzrost wyniósł 8% z wyłączeniem hipotek, ale jeżeli tak naprawdę chcemy się skupić na tym obszarze, na którym SCB się skupia, czyli na klientach konsumpcyjnych, kartach kredytowych i kredytach konsumpcyjnych, one wzrosły o 12,5% w ciągu roku do poziomu 7,7 miliarda. Jeśli bym mógł przejść do kolejnego slajdu, jeśli chodzi o fundusze klientów, tu odnotowaliśmy wzrost o 7% rok do roku i możecie Państwo zauważyć, że na koniec 2014 roku mieliśmy nadmiar płynności w naszej płynności 95 miliardów. W związku z czym nie musieliśmy rosnąć tak szybko jak rynek, który rósł o 10%, ale widzicie Państwo tutaj, że tak naprawdę mamy bardzo dobre wyniki w czwartym kwartale i depozyty ogółem wzrosły nam do poziomu prawie 102 miliardów. Oczywiście był też wzrost depozytów detalicznych do poziomu o 10%, natomiast tak naprawdę zmieniliśmy też strukturę portfela depozytowego. Ponownie też pokazuje to, że coraz więcej transakcji i większą lojalność naszych klientów to przekładanie depozytów na rachunki bieżące. Jeśli chodzi o depozyty biznesowe, one wzrosły o 16%. I tutaj mamy też nadwyżki płynności. Jeśli chodzi o fundusze inwestycyjne, fundusze ARKA oferowane odnotowały wzrost o 2%, w związku z czym druga połowa 2015 była dosyć trudna, jeśli chodzi o fundusze inwestycyjne. Po tak naprawdę dobrym wzroście w pierwszej połowie, druga połowa natomiast przyniosła tutaj pewne spadki. Zajmujemy się tym tematem i w ciągu kolejnych miesięcy naprawdę uruchomimy dwa nowe fundusze europejskie, które pomogą nam poprawić tą ofertę przedstawioną klientom. Gdybym mógł przejść do wyniku odsetkowego i marży odsetkowej netto na stronie 25, widzicie Państwo tutaj, że nasza wynik odsetkowy netto za czwarty kwartał wzrósł o 4%, co stanowi dobry wynik. Możecie też Państwo odnotować, że nasza marża odsetkowa netta wzrosła o 5 punktów bazowych do poziomu 3,62. Także tak naprawdę pokazujemy tutaj zmiany, jeśli chodzi o strukturę w naszym portfelu kredytów, jak i też kosztach finansowania. Z wyłączeniem wpływu SCB z tych danych wynik odsetkowy netto samego BZWBK był niższy rok do roku o 231 milionów, to jest o 7%. To jest coś, co staramy się przywrócić do poprzedniej pozycji. Jeszcze będę się do tego odnosił, kiedy dojdę do dochodów brutto podstawowych dla banku. Jeśli chodzi o SCB, wynik odsetkowy netto rok do roku był o 8% wyższy. I cały czas odnotowujemy wzrost w tej pozycji w oparciu o podstawowy portfel kredytów konsumpcyjnych i poprawę struktury kredytów. I to widać właśnie na slajdzie 25. Chciałbym też odnotować, że marża odsetkowa netto w SCB wzrosła o 10 punktów bazowych w ciągu kwartału i o 50 punktów bazowych w stosunku do czwartego kwartału 2014. Na przyszłość oczekujemy, że marża odsetkowa netto będzie stabilna w następnych kwartałach i w tym przypadku wolumeny i struktura będą tak naprawdę kształtowały poziom tego wyniku i tej marży. Ale oczywiście wiemy też, że może nastąpić obniżka stóp procentowych, co będzie miało wpływ na ten wynik. Gdybym mógł przejść w tej chwili do slajdu 26.
Prowizje netto wyniosły 494 miliony, czyli 2% więcej kwartał do kwartału i 5% więcej rok do roku. Tutaj mamy też wynik z SCB, 38 milionów, czyli 24 miliony procent niżej kwartał do kwartału. To wynikało z wypłaty bonusów dla partnerów sprzedaży. To taki sam wpływ widzieliśmy w czwartym kwartale 2014 roku, a to ma oczywiście wpływ na ogólny wynik. Jeżeli wykluczymy ten wpływ SCB, BZWBK prowizje tutaj wzrosło 5% kwartał do kwartału. Czyli to potwierdza to, co powiedział Jerry. Mamy cały czas więcej klientów, więcej transakcji i takie silniejsze relacje i z tego wynika ten wzrost. Kilka informacji na temat podziału tego dochodu z prowizji. Jeżeli chodzi o dochód z kart, to był 6% niższy. I 58 milionów niżej rok do roku, mniej rok do roku. I to wynika oczywiście z niższej prowizji interchange. Jeżeli popatrzymy na prowizje z kart kredytowych, sprzedaliśmy 53 tysiące kart w czwartym kwartale, w całym roku 220 tysięcy kart. W naszym portfelu znajduje się teraz 730 tysięcy aktywnych kart i widzieliśmy tutaj bardzo duży sukces odnieśliśmy, jeżeli chodzi o podnoszenie poziomu transakcyjności klientów, co przekłada się na wyższy dochód. Jeżeli chodzi o prowizje z kredytów, to wzrosło 5% rok do kwartału, a prowizje z ubezpieczeń o 6% kwartał do kwartału. Powinniśmy tutaj wspomnieć, że tutaj mam 41% wzrost, no widoczny na tym slajdzie i on wynika z podejścia do księgowego, do konsolidacji Avivy w 2014 i jeżeli to wyłączymy, to ten wzrost wyniesie około 20% z prowizji z kredytów i ubezpieczeń. Widzimy tutaj duże tempo wzrostu niezależnie sprzedażowanych produktów ubezpieczeniowych. Na przykład produktów ubezpieczeń na życie klientom, którzy niekoniecznie biorą u nas kredyt. I tutaj widzimy wzrost o 30, nawet 40%, jeżeli porównamy to z kwartałem czwartym 2014. I to oczywiście wpływa na wzrost naszego wyniku. I oczywiście nasze spółki też ubezpieczeniowe tym samym mają lepszy wynik, a my mamy w tym swój udział. Jeżeli chodzi o dochód na przykład z rachunków bieżących i dochód walutowy, to wzrost widzimy 3% kwartał do kwartału i 2% rok do roku. Jeżeli chodzi o czwarty kwartał, bardzo dobry rok, jeżeli chodzi o sprzedaż rachunków bieżących. Sprzedaliśmy 97 tysięcy. Mamy, co przełożyło się na 300 tysięcy nowych klientów w całym roku. Jeżeli chodzi o dochód walutowy, to był 4% wyższy kwartał do kwartału i 6% niższy rok do roku, bo cały czas generujemy wyższe wolumeny. Oczywiście marże zmniejszyły się ze względu na konkurencję i inne platformy walutowe. Cały czas oczywiście bronimy naszą pozycję w tym zakresie i budujemy naszą bazę dochodową. Jeżeli chodzi o prowizję z rynków kapitałowych, to wzrosła w czwartym kwartale 2% kwartał do kwartału i 4% rok do roku. I to wynika z asset managementu oraz emisji, ale został skompensowane niższymi prowizjami z tytułu doradztwa. Jeżeli chodzi o aktywa w zarządzaniu, to ich wartość wzrosła o 2% po trudnej połowie w 2015 roku. Chciałbym przejść teraz do slajdu 27. Głównym tutaj pozycją jest nasz zysk przed opodatkowaniem w wysokości 523 miliony, który łączy się ze sprzedażą udziału w Avivie. Widzimy też tutaj wpływ, zysk ze sprzedaży obligacji. W 2015 zrealizowaliśmy 272 miliony zysku. Jeżeli chodzi o zysk z handlu i realizacji i rewaluacji, to wyniósł 56 milionów i wzrósł o 9 milionów.
Zyskaliśmy również dywidendy z tytułu naszego 10% udziału w spółkach Avivie, która wyniosła 14,5 miliona w czwartym kwartale. Pozostałe dochody wyniosły 28 milionów. Tak naprawdę było na stabilnym poziomie w stosunku do poprzednich kwartałów. Jeśli spojrzymy w tej chwili na slajdy 28, chciałbym tutaj podać więcej informacji na temat tego, co już powiedział Jerry. Koszty w tym kwartale wynosiły 1 miliard 96 milionów, co jest o 33% więcej niż w poprzednim kwartale. Na pozycję kosztową miały pozycje jednorazowe w wysokości 251 milionów, które obejmowały składki z tytułu upadłości banku w Wołominie w wysokości 184 milionów. W przypadku BZWBK to było 170 milionów, a w SCB 13 milionów. Te pozycje obejmowały również też składki na fundusz wspierania kredytów w wysokości 41 milionów, z czego na WBK przypadało 25 milionów, a na SCB 16 milionów. Stworzyliśmy również rezerwę prawną w wysokości 206 milionów w związku z potencjalną karą, która zostanie nałożona na 18 polskich banków z powodu opłat interchange, które były pobierane w poprzedniej dekadzie. W związku z czym stworzyliśmy dodatkowe rezerwy w wysokości 206 milionów. Razem to dało pozycję w wysokości 251 milionów. Po odliczeniu tych pozycji i wpływu SCB i kosztów integracji na koniec zeszłego roku nasze koszty porównywalne wzrosły o 1%. I jeśli się wyłączy też fakt, że nasze koszty na składki na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wzrosły o 135 milionów w stosunku do ubiegłego roku, to nasze koszty tak naprawdę byłyby o 4% niższe. Tak naprawdę to pokazuje efektywności, jakie realizujemy w tym zakresie. Chciałem też odnotować, że poziom zatrudnienia w BZWBK obniżył się około 700 etatów w ciągu roku, a w przypadku SCB poziom zatrudnienia utrzymał się na podobnym poziomie. Przechodząc w tej chwili do kolejnego slajdu, 29. Obciążenie z tytułu rezerw wyniosło 811 milionów, co jest o 3% mniej niż w poprzednim roku. To jest dla całego roku, wynik nie za kwartał, przepraszam. Jeśli wyłączymy tutaj wpływ SCB, który tak naprawdę wniósł 78 milionów do tego obciążenia z tytułu rezerw, to obciążenie z tytułu rezerw samym BZWBK było o 9% niższe. Obciążenie w kwartale wynosiło 256 milionów i było o 28% wyższe z powodu dwóch powodów. SCB podniosło tutaj swoje rezerwy do poziomu 71 milionów z powodu zmiany metodologii odpisów i to też odzwierciedla wzrost ich portfela. A drugi powód to fakt, że stworzyliśmy dodatkowe rezerwy w wysokości 201 milionów w stosunku do poprzedniego kwartału, w stosunku do starych przejętych spraw. Razem to dało nam 256 milionów. Jeśli natomiast to, co jest dobre, że zanualizowany koszt rezerw spadł do 85 punktów bazowych, a poziom pokrycia podniósł się do prawie 62%. W przypadku SCB poziom wskaźnik pokrycia wyniósł 92%, co stanowi wzrost poziomu 89%. Jeśli spojrzymy na wskaźnik naszych kredytów niepracujących, ono się obniżyło do 7,26, a w przypadku SCB do poziomu 9,6. I powinniśmy oczekiwać dalszych spadków tutaj w 2016 roku. Ogółem w 2015 BZWBK sprzedał kredyty niepracujące o wartości 582 milionów z zyskiem po opodatkowaniu w wysokości 10,2 miliona. W przypadku SCB sprzedaż wynosiła 425 milionów z zyskiem na poziomie 49 milionów po opodatkowaniu. Tak jak już wspomniałem, oczekujemy, że poziom kredytów niepracujących będzie nadal obniżany i że zanalizowane koszty kredytowe też będą się zmniejszać. Nie będę tutaj się rozwodził nad kolejnym slajdem, ponieważ tak naprawdę ona pokazuje naszą ekspozycję walutową. O tym mówiliśmy w poprzednich kwartałach. Oczywiście wprowadziliśmy pewne udogodnienia dla kredytobiorców frankowych, ale to jest sprawa systemowa. Nie będę tutaj się nad tym rozwodził szczegółowo. Na slajdzie 31 zysk przed opodatkowaniem wykazany jest na poziomie 3,2 miliarda, co jest o 20% więcej rok do roku. Z wyłączeniem kosztów integracji w 2014 Awiwy, sprawy Wołomina, jak i też wpływu włączenia SCB, zysk przed opodatkowaniem, tak jak Jerzy powiedział, pozostał na podobnym poziomie niż w poprzednim roku. W czwartym kwartale efektywna stopa procentowa wynosiła 25% z powodu właśnie składek na fundusz hipoteczny, jak i a narastająca efektywna stopa procentowa wyniosła 20,3%. Także może jeszcze chciałbym podsumować, zanim przejdziemy do dyskusji i debaty. Chciałbym powtórzyć to, co już z Emoną też powiedzieliśmy, że z punktu widzenia otoczenia ekonomicznego tak naprawdę uważam, że ono jest bardzo satysfakcjonujące. Mamy dobrze zdecydowany, szeroki wzrost ekonomiczny i to sprzyja dobrej działalności bankowej. To też sprzyja też temu, aby banki mogły przyczyniać się do wzrostu gospodarczego w kraju poprzez poprawianie dostępu do kredytów i zapewnianiu bezpieczeństwa depozytów. Nasza strategia jest dobrze zdefiniowana, nie będę tego powtarzał. Chodzi o to, żeby było to proste, żebyśmy robili więcej biznesu z większą liczbą klientów. Chodzi o to, żebyśmy transformowali nasze platformy transakcyjne do tego świata, w którym teraz żyjemy, tak by były to platformy bardziej elektroniczne, cyfrowe, bardziej zautomatyzowane. To pozwoli nam osiągnąć nadzwyczajne wzrosty, jeśli chodzi o dochody, jak i również też pozwoli nam redukować koszty. Zarządzamy naszymi kredytami i naszym procesem kredytowym lepiej niż kiedykolwiek przedtem. Wszystkie sprawy przejęte, historyczne, o których już mówił Emon, które pojawiły się, które zostały udzielone w 2008-2012 na przykład, w tym cyklu ekonomicznym w tej chwili są już odzyskiwane, rozwiązywane i mamy tutaj znaczące postępy, jeśli chodzi o redukcję portfela kredytów niepracujących, a nasze obciążenie z tytułu rezerw znacznie się poprawi. Zarządzanie naszymi podstawowymi kosztami, jak już Emon powiedział, jeśli się wyłączy wszystkie pozycje jednorazowe, tak naprawdę nasze koszty podstawowe są o 4% niższe, jeśli chodzi o powtarzalne wyniki. Także biznes znajduje się w dobrej pozycji. Mamy też dobrą pozycję kapitałową. Na kolejnych stronach oczywiście są też informacje na ten temat, o tym możemy porozmawiać. tak naprawdę z łatwością spełniamy wymogi regulacyjne, jeśli chodzi o Tier 1 i podstawowy kapitał, co daje nam pewną elastyczność w stosunku do 2014, tam nie wypłacaliśmy dywidendy w pełni. To kwestia zostanie zdecydowana przez WZ, a w kwietniu tego roku będziemy też podejmować decyzję co do dywidendy za 2015 rok, ale oczywiście będziemy to rozważać w kontekście też innych czynników zewnętrznych, które tak naprawdę są na horyzoncie. To, co naprawdę sprawia, że cała sytuacja jest złożona i jak się mają nasze wyniki porównywalnie do tego, co pokazujemy, to są właśnie wszystko te czynniki zewnętrzne, o których też już Emon mówił. Podatek bankowy, dialog dotyczący konwersji kredytów we frankach, czy ona nastąpi, czy nie. Sytuacja związana z sektorem skoków. I banków spółdzielczych. Emon już tutaj wspomniał o tych nadzwyczajnych składkach, które musieliśmy wnieść w czwartym kwartale. Wszystkie te wyzwania zewnętrzne, trzeba zarządzać tymi wszystkimi zewnętrznymi wyzwaniami. Natomiast to, co sprawia, że jesteśmy optymistyczni i to, co możemy powiedzieć z optymizmem wszystkim interesariuszom i władzom, żebyśmy postępowali ostrożnie. Podatek bankowy jest faktem. On wejdzie w życie. Natomiast wiele międzynarodowych, lokalnych komentarzy dotyczących, jakie inne wyzwania staną przed sektorem bankowym, z jakim będzie się on musiał zmierzyć, mogą sugerują, że może nastąpić destabilizacja sytuacji, w związku z czym biorąc udział w tych wszystkich debatach będziemy przedstawiać nasze stanowisko. To nie jest tylko kwestia dla sektora bankowego, ale jest to kwestia dla całego kraju. Bez wątpienia, jeśli sektor bankowy będzie wprowadzane będą jakieś ograniczenia w sektorze bankowym, jeśli chodzi o udzielanie kredytów, to oczywiście będzie miało wpływ na gospodarkę ogółem. Proszę pomyśleć kilka lat wstecz o tym, co się wydarzyło, ale nawet w 2014 i 2015. Sektor bankowy i polska gospodarka stanowiła przedmiot zazdrości dla wielu komentatorów międzynarodowych i dla wielu innych instytucji działających na arenie międzynarodowej. Myślę, że naszym wspólnym zadaniem jest upewnić się, aby ta pozycja nadal taka była, byśmy byli stabilnym sektorem bankowym, który jest w stanie wspierać stały wzrost gospodarki w kraju. Podchodzimy do tej sytuacji z pewną obawą z punktu widzenia sektora. To jest publiczna informacja i myślę, że już o tym mówiliśmy, przedstawiliśmy dane liczbowe za 11 miesięcy sektor, zysk sektora spadł o 29,5%. Jeśli chodzi o pełen rok, nie sądzę, aby ten procent się poprawił. W związku z czym nasza 10% redukcja wyników w stosunku do sektora, gdzie ona nastąpiła 30%, wygląda dobrze. Jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że mamy silną sieć, jesteśmy dobrze skapitalizowani, mamy dobry funding i mamy też naturalny dostęp do dużej bazy klientów. Ale to nie jest sytuacja, z którą mają do czynienia wszyscy gracze w sektorze. Także są pewne czynniki, które stanowią ryzyko w tym otoczeniu makroekonomicznym, w tej sytuacji politycznej i musimy tak naprawdę wziąć je poważnie pod uwagę. Mój ostatni komentarz. Zarządzając tym, co mamy w naszym biznesie, naszą siecią, możemy powiedzieć, że nasza struktura jest w znacznie lepszej kondycji, organizacja jest w znacznie lepszej kondycji niż kiedykolwiek przedtem. Nasza wiedza na temat bazy klientów w tej chwili jest naprawdę bardzo wyrafinowanym poziomie. Zainwestowaliśmy w systemy CRM, w platformę i tak naprawdę przyniesie nam to więcej korzyści w 2016, tak jak będzie to można zobaczyć. Cały czas inwestujemy mocno w platformy cyfrowe, natomiast kondycja sektora bankowego znacznie się zmieni w tym roku, jak i też w kolejnych latach. Bez wątpienia będzie to biznes, który będzie realizowany w inny sposób niż znamy go dzisiaj. Jesteśmy na to gotowi, mamy jasne plany w tym zakresie, mamy też środki na inwestycje w tym zakresie, mamy też odpowiednie kwalifikacje, aby się do tego przystosować. Także ostatni komentarz na tym etapie. Wyniki za 2015 są wysoce satysfakcjonujące w porównaniu do tego, co nam się udało zrobić, co jest pod naszą kontrolą. Tak naprawdę osiągnęliśmy wyniki zgodne z naszymi oczekiwaniami, a tak naprawdę przekroczyliśmy wyniki oczekiwane w stosunku do nas przez rynek. Oczywiście są pewne czynniki zewnętrzne, z którymi musimy się zmierzyć, zarówno my i cały sektor, jak i też cała grupa interesariuszy. I jest to nasza wspólna odpowiedzialność, aby się upewnić, żebyśmy mieli dobrą pozycję, aby tak naprawdę finansować dalszy wzrost gospodarczy w kraju. Prosimy teraz o pytania, jeśli są.
Prosimy o zadawanie pytań.
Piotr Balengendzi.
Mam kilka technicznych pytań. Jedno dotyczy prowizji za karty. Wspomnieliście, że ta prowizja, ten spadek wynika z pewnych zmian. Jakie to były zmiany konkretnie? Drugie pytanie. Sprzedaliście 97 tysięcy kont. A jaki była liczba netto sprzedanych kont w 2015 roku? A jeżeli chodzi o depozyty korporacyjne, to widzimy tutaj bardzo duży wzrost kwartał do kwartału. Czy to jest produkt? Wiele banków nie jest zbyt zainteresowanych tym produktem. To nie jest strategiczny produkt dla sektora. Dlaczego wy akurat jesteście zainteresowani tym rodzajem finansowania, które nie jest zbyt stabilne? Jeżeli chodzi o opłaty i prowizje, to wynika z kwestii regulacyjnych. Zostaliśmy zmuszani do obniżenia prowizji z kart. Nie jestem pewna, to wynika z prowizji. Tutaj nie pamiętam szczegółów. To był wpływ około 10 milionów kwartał do kwartału. To pierwsza rzecz. Druga dotyczy sprzedaży kont. Jeżeli chodzi na koniec roku, mieliśmy coś poniżej 3 miliona. Nie mam tutaj liczby netto za kwartał. To był bardzo dobry kwartał, 97 tysięcy sprzedanych rachunków. Mieliśmy też takie konta dla młodzieży, dla studentów. To też wpłynęło na wzrost. Mamy również bardzo atrakcyjne konto internetowe i to też wpłynęło na wzrost w tej pozycji. Nie mam tutaj szczegółowych danych, ale jeżeli chodzi o poziom odejść, to on zmniejszył się rok do roku dosyć istotnie. Jeżeli natomiast chodzi o depozyty biznesowe, mamy dosyć istotny udział tutaj biznesu, bankowości korporacyjnej i globalnej korporacyjnej. Mamy również, oni też współpracują z klientami MŚP korporacyjnymi, dużymi przedsiębiorstwami, więc we wszystkich tych segmentach zwiększyliśmy poziom depozytów. Ale jeżeli spojrzymy na takie depozyty korporacyjne, to właściwie w czasie okazuje się, że zmniejszyliśmy ich wolumen. Nasza pozycja jest dalej bardzo stabilna, chciałbym to podkreślić, jeżeli chodzi o finansowanie z depozytów. Mam pytanie, nazywam się Kamil Stolarski. Chciałam zapytać o Państwa pozycję kapitałową. Chciałbym zapytać o list z KNF-u. Jak jesteście... Jak będziecie dzielić zysk z 2014-2015? Tier 1 tutaj widzę, że wzrost kapitału Tier 1 o 93% punktów bazowych. Z czego to wynika?
Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, nie otrzymaliśmy pisma z KNF-u. Jeśli chodzi o kwestie związane z dywidendą za 2015. Jeśli chodzi o dywidendę za 2014 rok, uważamy, że będziemy w stanie wypłacić 50% tej dywidendy w oparciu o tą komunikację, którą otrzymaliśmy do tej pory od regulatora, ale tak jak już powiedział Jerry, musimy poczekać na rekomendacje zarządu w tym zakresie dla WZA. W związku z czym nadal trwają pewne dyskusje, ponieważ kolejne pismo mamy otrzymać, ale uważamy, że będziemy w stanie wypłacić tę dywidendę. I ostatnia rzecz, jeśli chodzi o ten wzrost w kwartale, on wynika z tego, że uzyskaliśmy zgodę regulatora na to, aby przeznaczyć nasze półroczne wyniki i zaliczyć je do tego kwartału. Myślę, że na naszym... Przepraszam, nie ma mikrofonu włączonego. Przepraszam, nadal są niewłączone mikrofony na sali.
So maybe next.
Może kolejne pytania. Jeśli chodzi o rezerwy. Wspomnieliście Państwo, że w 2016 ma ona znacznie się obniżyć, poziom rezerw. Jak rozumiem, że ma być to koszt rzędu 80 punktów bazowych. W związku z czym, jaka jest Wasza prognoza? Kiedy uwzględniliśmy w naszym modelu czynniki ekonomiczne i kiedy spojrzeliśmy na poziom spłat w poszczególnych portfelach i do nasze doświadczenia z trudnymi kredytami, jesteśmy pewni, że w 2016 będziemy cały czas odnotować poprawę, jeśli chodzi o obciążenie z tytułu rezerw. Nasz kredyt niepracujący, tak jak już powiedziałem, jest sprzedawany, natomiast mamy też pewne stare historyczne sprawy. Ale jesteśmy pewni, że uda nam się zakończyć te sprawy w tym roku, w ciągu kolejnych 12 miesięcy. W związku z czym będzie miało to znaczący, korzystny wpływ na naszą pozycję kredytów niepracujących ogółem. Będzie sprawy top 20, jeśli rzeczywiście sprawy potoczą się zgodnie z naszą myślą, to nasze kredyty niepracujące odnotują znaczący spadek, a nasze koszty rezerw tak naprawdę się poprawią, odnotują dwucyfrową poprawę. Nasza architektura ryzyka udzielenia kredytów jest w tej chwili o wiele bardziej kompleksowa niż kilka lat temu i tak naprawdę uważam, że jesteśmy najlepsi tutaj na rynku. Nasz poziom projekcji jest bardzo dobry, rzetelny. Oczekując, że gospodarka będzie performować tak jak do tej pory, jesteśmy tutaj pewni co do tej pozycji. Jeszcze kontynuując ten wątek, czy stworzyliście Państwo jakieś rezerwy na sektor wydobywczy i jaki był wpływ rekalibracji modeli, które przeprowadziliście Państwo w czwartym kwartale? Jeśli chodzi o naszą ekspozycję w stosunku do sektora wydobywczego, w tej chwili tak naprawdę jest to ekspozycja na poziomie akceptowalnym i nie stanowi to dużej części naszego portfela. A prowadząc testy wrażliwości dla tego portfelu w stosunku do naszych ogólnorocznych obciążeń, tak naprawdę tutaj te obciążenia z tytułu rezerw są naprawdę bardzo nieznaczne. Także nie jest to główny punkt naszych obrad i główny czynnik ryzyka w przypadku naszych portfeli. A w czwartym kwartale ta rekalibracja modeli, jaki był wpływ na wyniki, ponieważ koszt ryzyka tak naprawdę był wyższy w czwartym kwartale. Chodzi o ostatni kwartał. i chodzi o wpływ na cały portfel. Tak jak Eamon już wyjaśniał, nastąpiły, były jedne czy dwa istotne spisania, aby zamknąć stare historyczne sprawy. Natomiast poziom spłat w portfelu, jeśli się odliczy też te dwie sprawy, tak naprawdę w czwartym kwartale tutaj mamy znacznie lepszy poziom niż w poprzednich kwartałach. Może jeszcze jedna rzecz, jeśli chodzi o wolumeny i całość rynku. Co sądzicie o wpływie podatku bankowego na wzrost kredytowy w waszym banku? Te dane liczbowe są dostępne publicznie i wielu komentarzy już tak naprawdę dokonało przeliczeń dla całego sektora. I wiemy, że ustawodawcy tak naprawdę chcą tutaj pozyskać 4,4 miliarda. Natomiast dla całego sektora oznacza to około konsumpcji 30% zysku za 2015. W naszym przypadku to nie jest tak duża kwota, ale będzie to znacząca kwota. Te dane liczbowe są dostępne, mówimy o około 400 milionach złotych w stosunku do naszych aktywów, czy tych aktywów, które będą kwalifikowane. Mówiąc o sektorze bankowym, to jest sektor, który zarobił około 16 miliardów w 2015. Wiemy, że 30% z tego zniknie. W kolejnym roku będą to pozycje jednorazowe, a część nie. W związku z czym to 12 miliardów, a władze chcą z tego jeszcze wziąć 4,4 miliarda, w związku z czym to przekroczy obniżkę o 30%. W związku z czym wiele banków będzie miało ograniczenia, jeśli chodzi o rozwój swojego biznesu i o ich aktywność na rynku kredytowym. To jest mój komentarz do moich poprzednich komentarzy. Jeśli się weźmie te wszystkie czynniki zewnętrzne razem pod uwagę, to trzeba pamiętać, aby chodzi o to, by nie stabilizować czegoś, co tak naprawdę tutaj było bardzo dobre.
Mam pytanie dotyczące podatku bankowego. Zgodnie ze szczegółową analizą nie będzie tutaj wpływu na ceny. Jak i w jakim stopniu podwyższyliście już spready i ceny w świetle nowego podatku? Nie podchodzimy do tego w ten sposób. Tak jak powiedzieliśmy wcześniej, nasze plany na 2016 i na 2017 i 2018, na kolejne 3 lata powiedzmy, będziemy koncentrować się na segmentach, w których będziemy mogli generować wysokie zyski przy niskim ryzyku. I nasz wynik będzie właśnie wynikał z tego. Będziemy zarządzać naszym zwrotem z portfelu. To będzie nasza strategia na kolejne lata. Więc na tym rynku, tak jak wszyscy wiemy, panuje na nim bardzo duża konkurencja. Jest nadpodaż, była do tej pory nadpodaż finansowania kredytów. Więc to właściwie będzie zależało też od tego, co dzieje się na rynku. Ale jeżeli jakieś będą zmiany w marszach, to będą dotyczyć poszczególnych segmentów. Niezależnie od tego, czy ten dochód pochodzi z odsetek, czy z marży, nasze ceny będą cały czas bardzo transparentne i będą zależeć od zysku i od ryzyka na aktywach. Więc nasza cena będzie zależeć od jakości i od ceny, którą musimy płacić za ryzyko. A więc będziemy patrzeć na to holistycznie. Będziemy oczywiście musieli zapewnić, że generujemy odpowiedni zwrot z kapitału, taki, żeby moglibyśmy oczywiście finansować wzrost naszego biznesu i tak, żebyśmy mogli będziemy generować zwrot dla naszych akcjonariuszy, którzy inwestują w rozwój naszego biznesu. Chciałabym też wrócić do tych depozytów korporacyjnych, których wolumen wzrósł w kwartale czwartym. Jak to się stało, że je pozyskaliście? W którym momencie? Jakie, czy w wynikach uwzględnione jest oprocentowanie tych depozytów? To było na koniec kwartału, ale to jest stabilna baza depozytowa, czyli oczekujecie, że one się utrzymają. Mamy nadpłynność w tej chwili. Wskaźnik kredytów do depozytu wynosi 86% w BZWBK i w okolicznościach aktualnych mamy nadpłynność i to musimy oczywiście odpowiednio narządzać, więc to są takie, powiedzmy, na, w krótszym terminie. Więc cena, którą płacimy za te depozyty, jest oczywiście dobrze zarządzana i ona nie jest wygórowana. Nie bierzemy tutaj dodatkowej płynności z żadnego powodu. Ale jeżeli chodzi o progres w takim, w segmencie ludnościowym, tutaj jest bardzo, tutaj widzimy bardzo dobry wynik. Mam również pytanie dotyczące sprzedaży kredytów niepracujących w kwartale czwartym. Wspomnieliście, że to uwzględnia jakieś takie historyczne transakcje. Zastanawiam się, czy te transakcje są związane z sektorem wydobywczym. Nie. Odpowiedź na to pytanie brzmi nie, ale 12 lutego będziemy publikować raport finansowy, który będzie uwzględniał szczegółowe informacje na ten temat, ale odpowiedź na twoje pytanie brzmi nie. Ja mam ostatnie pytanie. Poinformowaliście, że podatek bankowy dla BZWBK to będzie wynosić około 400 milionów. Zastanawiam się, jak to zostało oszacowane, bo są jakieś tutaj różnice w interpretacji prawa. Czy to obejmuje całą sumę aktywów, czy sumę brutto?
Oczywiście trzeba jeszcze popracować nad interpretacją razem ze Związkiem Banków Polskich. W kontekście też podatkowym, ale te wyliczenia są oparte o wzrost sumy bilansowej, w związku z czym zamierzamy podnieść naszą sumę bilansową w tych segmentach, których właśnie chcemy, jak mówił już Jerry, i z wyłączeniem tych środków własnych i tej środków zwolnionych z tego podatku. Także są tutaj różne elementy tych wyliczeń, które uwzględniliśmy w naszych wyliczeniach. Natomiast pytanie jest, czy to będzie ta kwota, czy inna, to tak naprawdę zależy od interpretacji. Ale dobrze, ale pytanie było takie, czy ta kwota została obliczona w oparciu o tę pozytywną interpretację, że będzie to podatek od aktywów, a nie od pozycji bilansowych i pozabilansowych. Jest to oparte o prezentację naszych wyników według IFRS-u, MS, Międzynarodowych Standardów Sprawiedliwości Finansowej. No, to dotyczy tylko dla samego BZWBK. Dla SCB tak naprawdę jest to około 40 milionów. Także te 400 milionów, ta kwota dotyczy samego BZWBK. If there are no more questions, let me read out two questions which were sent via the internet. Jaki jest główny powód dla wyższych rezerw SCB w czwartym kwartale, jeśli w ogóle, i jakie są tutaj główne komponenty? I drugie pytanie, jakiego rodzaju kredyty hipoteczne i gotówkowe mają być sprzedane w 2016, jakie są cele w tym zakresie w porównaniu do 2015, jak możecie Państwo zobaczyć na slajdzie 29. Obciążenie z tytułu rezerw dla SCB to 71 milionów, a w poprzednim kwartale to było 39 milionów. Na normalizowanym poziomie dla SCB to by było 40-50 milionów. Natomiast w cyklu kwartalnym, w związku z tym, wynikało to ze zmiany metodologii ujmowania odpisów aktualizacyjnych i to miało wpływ około 20 milionów na tę pozycję. Trzeba też powiedzieć, że portfel SCB dobrze się rozwija, dobrze wzrasta. Mają bardzo dobre rezerwy ponieważ poziom pokrycia rezerwami wynosi ponad 80%, 90%, w związku z czym SCB działa w dobrym środowisku, dobrze jest obrezerwowanym. Natomiast ta zmiana metodologii tylko poprawi poziom odpisów i pozycję portfela. Jeśli chodzi o potencjalną sprzedaż kredytów niepracujących, nie mamy tutaj żadnego budżetu na kolejny rok, natomiast przygotowujemy kredyty niepracujące do sprzedaży i kiedy się pojawia popyt, to oferujemy je na rynku. I tak samo dzieje się w przypadku SCB, w związku z czym nie ma tutaj żadnego konkretnego planu. Nasz sprzedaż kredytów niepracujących dla grupy ogółem wyniósł prawie 1 miliard. To jest znacząca kwota. Także nie oczekuję, byśmy powtórzyli ten poziom sprzedaży w roku 2016. Ale oczywiście trudno tu mówić coś konkretnego. Sprzedaż kredytów gotówkowych i hipotecznych. Jeszcze było pytanie dotyczące tego. Jakiego rodzaju cele sobie stawiamy w tym zakresie na 2016? Myślę, że można powiedzieć szczerze, że w 2015 to był pozytywny dla nas rok w tym zakresie. Natomiast jeśli chodzi o sprzedaż kredytów hipotecznych, portfel podnieśliśmy o 12%, natomiast wolumeny sprzedaży wzrosły o 48%, co oznacza, że sprzedawaliśmy kwartalnie kredyt hipoteczny o wartości prawie miliarda złotych. W tym otoczeniu środowiskim z profilem demograficznym polskim, jak również z faktem tworzenia nowych stanowisk pracy i polityką prowadzoną przez rząd, może się okazać, że klienci będą mieli więcej pieniędzy w swoich portfelach, ale mimo wszystko oczekujemy, że poziomy tych produktów utrzymają się na podobnym poziomie, ponieważ tak naprawdę te produkty nie będą tak naprawdę wrażliwe, tak jak inne produkty, na wprowadzenie produktu bankowego, żeby na przykład mogą się tam zmieniać marże. Także oczekujemy te poziomy tych produktów i sprzedaż na poziomie. Jeszcze ostatnie pytanie z mojej strony, jeśli chodzi o dochody z tytułu prowizji. Wspomnieliście o sezonowości w SCB. Ale widzimy tutaj też bardzo silny wynik PZWBK. I zastanawiam się, czy te wypłaty na rzecz partnerów biznesowych, które dokonuje SCB, również są wypłacane na rzecz PZWBK. Nie. Nie działamy jako agent sprzedażowy, pośrednik sprzedażowy dla SCB, ale tak naprawdę te płatności, które SCB dokonuje, to są pozytywne informacje, ponieważ pokazuje to dobre wyniki partnerów SCB. Oczywiście z tytułu tej sprzedaży też pojawiają się dodatkowe dochody wynika odsetkowych, ale oczywiście to wszystko zostanie też wyeliminowane w momencie konsolidacji.
Ja wszystkim serdecznie dziękuję za przybycie, dziękuję panom za prezentację i zapraszam na nieoficjalną część spotkania.